Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. W naszym studiu goście, serdecznie witam. Są nimi pan doktor Artur Mancarz-Plisiecki.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Adiunkt w Katedrze Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i wykładowca naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Drugim jest pan redaktor Radosław Brzuska. Szczęść Boże.
Boże.
Pan redaktor jest naczelnikiem Wydziału Edukacji w powiecie świdnickim i redaktorem zeszytów społecznych Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie. Panowie, dzisiaj temat jaka szkoła dla narodu. Wydaje się poważna sprawa. Nie wiem, czy to na zasadzie pragnień. Jakie mamy pragnienie, jaką chcielibyśmy szkołę, tak od, można powiedzieć, od przedszkola tak rozpoczynając, bo szkoła czy przedszkole już ma wspomagać rodziców. To inna, oni są tymi odpowiedzialnymi za edukację dzieci, za kształtowanie się tego młodego człowieka, za wzrastanie, a my chcemy pomóc i państwo też na jakimś etapie. I zanim może o tej szkole, o tym, jaką chcielibyśmy ją mieć, panowie, powiedzcie, jaka była wasza szkoła, jak wy patrzycie już z pewnej perspektywy.
Z pewnej perspektywy, no to trzeba powiedzieć, że to była jeszcze szkoła w PRL-u, szkoła podstawowa. Ja jestem akurat z pokolenia, które wchodziło w dorosłość w 89 roku, także u mnie w liceum się zaczynały te przemiany. Swoje liceum bardzo, bardzo dobrze wspominam. Szkołę podstawową.
Tak dobra Odwilż przyszła wtedy?
To znaczy moje liceum akurat było bardzo takie zaangażowane politycznie. Moi koledzy roznosili bibuły, tam politykowali. Ja podstawowe poglądy polityczne to z takim moim serdecznym kompanem. 89 rok, przemiany społeczne i my siadaliśmy na dużych przerwach naprzeciwko siebie i prowadziliśmy dyskusje polityczne. Także pobyt w liceum wspominam bardzo dobrze, szkoła podstawowa raczej nie. Natomiast potem no to
nabierał pan szlifów na kulu.
Na kulu, tak. I tu mogę powiedzieć, że wszystko co mam jako wykładowca akademicki, jako nauczyciel i wszystko, co mogę moim studentom dać, no to zawdzięczam właśnie Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. I tam się czułem już jak w domu, oddychałem dwoma płucami. Więc jeśli chodzi o edukację, to przede wszystkim uniwersytet.
Dziękuję, panie redaktorze. Pana droga i pana czas kształcenia się.
Moje czasy licealne to jest moment tego wielkiego sporu światopoglądowego początku lat 90. w Polsce. I on jakoś rzutował na to, jaka była atmosfera w szkole, czyli z przykrością trzeba powiedzieć, że nie zawsze było tak, jak jest w tej chwili, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest uniwersalnym autorytetem dla wszystkich Polaków. Jego orędzie dotyczące dekalogu wygłoszone w 91 roku, czy zmagania o życie, które toczył przez cały pontyfikat, to były sprawy, o które sprzeczaliśmy się wtedy, jak przystało na młodych ludzi z całym zapałem i energią. Również jakby napotykając na różne reakcje ze strony pedagogów. Natomiast tak jak tutaj przed chwilą pan doktor wspomniał, Katolicki Uniwersytet Lubelski to było to miejsce kierowane za moich czasów przez księdza profesora Wielgusa. To było to miejsce, gdzie te poszukiwania intelektualne, a również takie światopoglądowe dotyczące spraw życia społecznego znalazły odpowiedź i niewątpliwie jest to miejsce, gdzie ukształtowało się spojrzenie na świat.
Myślimy państwo, ale państwa nie ma bez narodu. Tak samo rządzący, jak mogą kierować państwem, jeżeli nie naród. I teraz wydaje się, że słuszną wagę powinniśmy przywiązywać do tego, jak wygląda edukacja i to, tak jak powiedzieliśmy, od samego przedszkola, później szkoła podstawowa, gimnazjum, no to co dzisiaj po reformie, tak z roku chyba 99, jeżeli się nie mylę, to troszeczkę się to zmieniło, później studia, też wielu ludzi może studiować i to w różny sposób, czy na uczelniach państwowych, czy prywatnych, kształcąc się, ale teraz co najważniejsze, bo pytanie, dlaczego właśnie taki temat wybraliśmy?
Tak, ten temat trochę brzmi górnolotnie, żeby nie powiedzieć buńczucznie, ale rzeczywiście uważamy, że to jest niezwykle ważne zagadnienie dzisiaj. To znaczy, mamy wrażenie, że jeśli chodzi o przyszłość naszego narodu na najbliższe kilkadziesiąt lat, to prawdopodobnie ona się rozstrzygnie nie w sferze politycznej, która jest oczywiście ważną sferą i nie można tego odpuszczać i nie można tego zaniedbywać, ale prawdopodobnie rozstrzygnie się w sferze kulturowej, czyli w dziedzinie szkoły, wychowania, kształcenia, szeroko rozumianej kultury. tutaj, prawda, podstawowe rzeczy się dokonają, jeśli chodzi o mentalność polską, o to, czy pozostaniemy Polakami. I w związku z tym ten temat tak sformułowaliśmy trochę, jak powiedziałem, buńczucznie, ale chodzi też tutaj o takie trzy sprawy, jeśli mogę.
Bardzo proszę.
Po pierwsze, podążamy za myślą takiego, no, jednego z najwybitniejszych myślicieli katolickich okresu przedwojennego, filozofa, pedagoga, etyka, ojca Jacka Woronieckiego, notabene drugiego rektora, jednego z założycieli w ogóle Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który po księdzu Radziszewskim, po nagłej śmierci księdza Radziszewskiego, uratował KUL w ogóle przed...
Czyli na pewno ktoś, kto miał wizję.
Kto był zdecydowany, i przede wszystkim, jak mówiono wtedy, to jest najtęższa głowa w tej II Rzeczpospolitej. I podążamy za myślą ojca Jacka Woronieckiego, który w 1918 roku, u zarania naszej niepodległości, wydał taką pracę wokół temperamentu narodowego, wokół naszej mentalności. I tam pokazywał, że wychowanie musi być dostosowane do mentalności narodowej. I teraz, przekładając to na dzisiejsze czasy, nie wystarczy popatrzeć, jak szkoły są prowadzone na Zachodzie. Teraz była dyskusja o 6-latkach do szkół i dwie strony tej dyskusji...
Nawet porównywanie z Wielką Brytanią.
Tak, porównano z Wielką Brytanią, przeciwnicy z Finlandią. Oczywiście mamy brać tę perspektywę, ale przede wszystkim musimy dostosować do mentalności polskiej. I to ojciec Woroniecki świetnie odkrył, świetnie opisał. Jeśli będzie czas, to o tym powiemy. Czyli po pierwsze, podążamy tutaj za tą myślą, że szkołę, wychowanie trzeba dostosować do narodu. Po drugie, w dzisiejszej sytuacji kulturowej, takiego niesłychanego pomieszania pojęć, degradacji kultury, degradacji wychowania, degradacji rodziny, prawda, w sensie takim medialnym na przykład, czy społecznym. Proszę zobaczyć, że przez ostatnie 20 parę lat prawdopodobnie nie powstał żaden film, poza komediami może, film, który by pozytywnie pokazywał polską rodzinę. Film polski.
Albo pokazał ją jako fundament społeczeństwa.
Tak. Może rodzina może mieć trudności, ale pozytywne przesłanie. Czyli ta degradacja kultury odbywa się i w związku z tym druga rzecz, którą chcemy dzisiaj podjąć, to jest takie przekonanie, że szkoła to jest sprawa ogólnonarodowa. Że musimy, jesteśmy w pięknym studiu telewizji Trwam, potem pójdziemy do Radia Maryja i oczywiście się mówi ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, charyzma, ojcowie redemptoryści, ale przecież wiemy, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie solidarność i ofiarność społeczeństwa, tak? I w związku z tym będziemy dzisiaj, nie chcę powiedzieć apelowali, ale będziemy...
To jest propozycja dzięki solidarności wielu.
Tak jest. I teraz musimy podjąć nowy wysiłek. To znaczy musimy jako naród zastanowić się i stworzyć takie szkoły, które będą służyć nam, Polakom, tak? I trzecia sprawa to jest pytanie, jakby rozwijając ten drugi aspekt, to jest pytanie o cel tej szkoły. Jeśli mamy taką tak zawirowaną sytuację w kulturze, to musimy postawić sobie bardzo, bardzo mocno pytanie o to, czemu ta szkoła ma służyć. I odpowiedź jest bardzo, znaczy prosta odpowiedź, ale trudna do realizacji. Odpowiedź jest taka. Szkoła musi przygotować młodych ludzi do samodzielnego myślenia. Ja to nazywam czasami, mówię do swoich studentów, chodzi o suwerenność intelektualną. I tu jest ciekawa rzecz, którą przytoczę fragment wypowiedzi Arystotelesa, bo Arystoteles był, jak wiadomo, genialnym myślicielem antycznym, ale tak jak cały antyk zaakceptował niewolnictwo. I on zaakceptował mówił, dlaczego istnieje niewolnictwo. Bo on uważał, tutaj posłużę się cytatem, że niewolnik jest żyjącym narzędziem. Że to jest ktoś, kto swój rozum i wolę ma poza sobą. I nawet mówił, ta bowiem istota, która dzięki rozumowi zdoła przewidywać, rządzi z natury i rozkazuje z natury, ta zaś, co potrafi tylko zlecenia te wykonywać za pomocą sił cielesnych, jest poddana i z natury niewolna. Z natury bowiem jest niewolnikiem ten, kto może być własnością drugiego. Dlatego też i należy do drugiego. I kto o tyle posiada związek z rozumem, że go postrzega u innych, ale sam go nie posiada. Czyli już Arystoteles pokazywał, że wolność, że bycie wolnym człowiekiem zależy od rozumu, od używania rozumu i woli. I w związku z tym, jeśli mówimy o suwerenności intelektualnej, to chodziłoby o to, żeby szkoła przygotowała ludzi wolnych, którzy będą samodzielnie myśleć.
No dzisiaj w dobie tego, co się dzieje, widzimy, że też jest jak gdyby uderzenie w to, byśmy doceniali też swoją mentalność albo potrafili ją też odkrywać, tak? Patrząc na historię, na to, co nas stworzyło, na te korzenie naszej kultury, tradycji, religii. No i tym samym suwerenność, bo próbuje się nas uzależnić i ekonomicznie, tak. I politycznie, tak? Europa czy świat, globalizacja, to takie globalne myślenie.
Tak, i cała kultura jakby służy temu, żeby nas zawstydzać jako Polaków. Że tutaj jesteśmy takim tam chorym narodem. I to już gdzieś od XIX wieku, od drugiej połowy XIX wieku, taki pogląd się nam sączy w mediach, że my jesteśmy chorym narodem, który nie potrafi prowadzić własnego państwa. A jak się zajrzy do historii, poczyta, nawet jeśli się popatrzy na pierwszą Rzeczpospolitą, na niesłychanie ciekawe instytucje polityczne, na system prawa, na ustrój pierwszej Rzeczpospolitej, to, jak pewien autor napisał, utracony skarb Europy. To jest utracony skarb Europy. Czyli nie mamy się czego wstydzić, mamy sięgać do swoich tradycji i mamy tworzyć szkołę, bo wracam do tego tematu, szkołę, która przygotuje właśnie suwerennych intelektualnie ludzi. I nasza odpowiedź tutaj w tym programie, w tych naszych rozmowach będzie, już z góry mogę powiedzieć, że chodziłoby o szkołę tradycyjną. Szkołę tradycyjną, czyli taką, która jest skoncentrowana na mistrzu, na relacji mistrz-uczeń, czyli z silną pozycją nauczyciela. I takim najlepszą realizacją szkoły tradycyjnej jest szkoła klasyczna. I wracając po kolei do tych rzeczy, które powiedziałem przed chwilą. Szkoła klasyczna daje suwerenność intelektualną. Szkoła klasyczna będzie odpowiedzią na dzisiejsze zawirowania kultury. I szkoła klasyczna będzie doskonale odpowiadać na polską mentalność.
Zaraz się dowiemy, jaka to jest ta szkoła klasyczna. A jakie formy, tak? Bo patrzymy na to, co dzisiaj nam proponuje czy minister edukacji, czy rząd, czy no, ta sytuacja, w której jesteśmy, co jest młodemu człowiekowi, czy rodzinie proponowane na kształcenie dzieci. Jak pan to widzi, panie redaktorze?
Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że rodzic, bo to on pewnie w tej chwili najbardziej zatroskany jest w konkrecie, na konkretnym etapie edukacyjnym, czy jest to dziecko sześcioletnie, czy siedmioletnie, dylemat, kiedy posłać do szkoły, w zasadzie już ten dylemat urzędowo został rozstrzygnięty, czy jest na etapie wyboru
czy
szkoły
są przymuszani, tak?
Gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej w kontekście przeróżnych testów, różnych zmieniających się podstaw programowych w szkołach, ten rodzic jakby dokonuje tych swoich decyzji w tej nowej sytuacji, tej bezprecedensu sytuacji, o której już kilkakrotnie pan doktor powiedział, czyli sytuacji, w której państwowość polska, przywołane tutaj Ministerstwo Edukacji Narodowej, zdecydowanie osłabia przekaz międzypokoleniowy, przekaz kulturowy w Polsce. To jest sytuacja nowa. Nowa w tym sensie, że dzieje się to przy pomocy państwowości polskiej, bo sytuacji, w których nasza edukacja była dramatycznej, nieraz w dramatycznym położeniu, mieliśmy wiele, ale wiązały się one z działaniami państw zaborczych, różnych sytuacji zniewolenia. Natomiast tutaj mamy ten dramat, że państwowość polska w przedziwnych okolicznościach do takiego skutku nas prowadzi.
Mówimy testy mechanika, a szkoła klasyczna pewnie inna jest. I teraz pytanie, jak minister edukacji, można powiedzieć, potrafi to połączyć, tak? Tą mechanikę, która jest wprowadzana w tryb chociażby sprawdzania uczniów. Bo w zeszłym roku w Opolu pani minister, jeszcze pani Szumilas, powiedziała, że tak, polska szkoła ma uczyć kreatywnego myślenia, pracy zespołowej, wyciągania wniosków i dobrze przygotowywać do rynku pracy. Tak, podczas rozpoczęcia właśnie roku edukacji.
Proszę zobaczyć, jaki to jest techniczny język. To jest techniczny język. Tak, czyli opisuje się sytuację, jeśli my mówimy o tradycyjnej szkole, czyli my mówimy o kształceniu w tej szkole i wychowaniu w tej szkole, bo to są jednak dwie różne sfery. Mówimy o relacji mistrz-uczeń, mówimy o autorytecie nauczyciela, to używamy zupełnie innego języka. Używamy języka relacji osobowych, bo taka ma być szkoła. Skoncentrowana wokół osób. To jest pewnego rodzaju jedność osób.
Ona powinna taka być, ale tak. Czy te mechanizmy, które są...
No tak, a tu jest język techniczny. Przygotowanie do rynku pracy, zaradność. Jeszcze jakiś czas temu któraś z pań minister powiedziała, że chodzi o to, żeby uczeń umiał wypełniać pity. Że po to ma chodzić do szkoły, żeby umiał wypełniać pity. Także to jest pewnego rodzaju pokłosie, co to jest bardzo ciekawe spojrzenie na historię. To jest pokłosie szkół realnych, bo był spór w XIX wieku między szkołą klasyczną i szkołą realną. Szkoły realne były to szkoły kupieckie, szkoły handlowe, szkoły na potrzeby rzemiosła i handlu. I te szkoły powstały pierwszy raz w 1821 roku w Berlinie, taka szkoła została założona. I chodziło o to, że zorientowano po epoce napoleońskiej. I teraz państwa tworzące Święte Przymierze, czyli Prusy, Austria i Rosja, zorientowały się, że nie opłaca się wychowywać ludzi do samodzielnego myślenia. Bo będą to indywidualiści, bo będą wolni, bo będą się buntować. I w związku z tym trzeba wychowywać to tak zwana szkoła realna, oczywiście nie uwaczając nic szkołom technicznym, szkołom, które przygotowują do zawodu, ale odbyło się to kosztem szkoły klasycznej.
No a próbując to przystawiać
w związku z tym to jest w tym kierunku, żeby wychowywać nie ludzi, będziemy wracać do tego cały czas, suwerennych intelektualnie, czyli wolnych, tylko ludzi jako trybik w machinie społecznej, w machinie państwowej.
No bo Ministerstwo Edukacji to też jeden z trybików. W rękach rządzących państwem, tych czy innych, tak. czy przyszłych rządzących. I teraz, czy panowie widzicie, że te mechanizmy, które są w ręku rządzących, pozwolą na to, żeby taka szkoła klasyczna mogła zafunkcjonować? Czy możemy mieć nadzieję, czy możemy się o to, nie wiem, bić, czy możemy się walczyć, tak? Bo myśmy kiedyś też musieli walczyć czy z zaborcą, walczyć z różnymi przeciwnościami. Zaraz po wojnie to też nie było proste, bo weszliśmy w służalczość też komuś innemu i też mieliśmy służyć, więc pytanie, czy mogła być normalna szkoła. Tak panowie mówicie, że w takie komunistyczne realia weszliśmy przez szkołę podstawową, średnią i tak dalej. I teraz, czy te mechanizmy, które w państwie ekonomiczne, polityczne są, czy widzicie, że mogą na to pozwolić, żeby była szkoła dla narodu, która będzie go kształtowała w oparciu o jego mentalność, jego kulturę, religię? Bo przecież ludzie się boją, nawet ci rządzący nieraz powiedzieć Bóg. Tylko jeszcze honor ojczyzna przejdzie, ale już Bóg coraz rzadziej.
Tak, a to muszę powiedzieć, że jeśli patrzymy na tradycję wychowawczą Polski, to bardzo silne od wtedy, kiedy można w ogóle gdzieś tam o szkołach mówić, czyli gdzieś sięgając prawdopodobnie do XIII wieku w różne zapiski, to były trzy takie nurty w polskim wychowaniu, obecne w polskiej rodzinie i w polskiej szkole, które właśnie nas kształtowały. Po pierwsze, to było wychowanie religijne, po drugie, wychowanie patriotyczne i po trzecie, przywiązanie do szkoły klasycznej, humanistycznej. Przede wszystkim ojcowie jezuici tutaj, prawda, rozwijali te szkoły klasyczne i polski naród szlachecki był przywiązany do tej szkoły klasycznej. Więc to...
Dosyć daleko odeszliśmy od tego nurtu, tak?
No tak, tak, dlatego, że przez ideologię. Ponieważ niestety XX wiek, zwłaszcza po wojnie i jeszcze oczywiście wojna, no to nasz naród znalazł się w szponach dwóch ideologii. Ideologii nazistowskiej, hitlerowskiej z jednej strony, do ideologii komunistycznej. I teraz ciekawie, że ojciec zapytał o naszą edukację, bo ja doskonale pamiętam 89 rok, jako wtedy uczeń liceum i pamiętam tę atmosferę i pamiętam ten entuzjazm, który nam towarzyszył wtedy. No mnie wtedy 18-19-letniemu chłopakowi, jaki nam towarzyszył entuzjazm, myśleliśmy, że mamy wolną Polskę. I że już będziemy u siebie. I że będziemy robić to, co naprawdę chcemy, tak? I okazało się, że gdzieś znajdujemy się w szponach kolejnej ideologii. Prawda? Jakiejś ideologii liberalnej, kosmopolitycznej, całkowicie sprzecznej z tą naszą tradycją naprawdę wielowiekową.
Panie redaktorze.
Wracając do tego pytania o formę, prawda? Jeśli chodzi o szkołę dla narodu, w jakiej formie? Ta forma jest w sposób naturalny organiczna, czyli tkanką szkoły są osoby nauczycieli, osoby uczniów. Tym spoiwem jest ta wspominana przez pana doktora relacja mistrz-uczeń. Jest to coś naturalnego, co w kulturze powstaje i funkcjonuje swoim własnym, siłą swojego własnego, własnej natury. I trzeba powiedzieć, że w tym momencie historycznym, do którego przed chwilą nawiązaliśmy, czyli w roku 90 gdzieś, nasze szkolnictwo doświadczyło i bardzo tego chyba było wielkie pragnienie i doświadczyliśmy uwolnienia się od tej machiny, jaką była oświata komunistyczna. Stały się mianowicie dwie bardzo ważne, fundamentalne i ciągle jeszcze obecne rzeczy, czyli wprowadzono pluralizm organów prowadzących szkoły. Szkołę może prowadzić każdy, zarówno podmiot prywatny, jak i kościelny, podmiot samorządowy, w pewnych sytuacjach również państwo. I drugi bardzo ważny moment, przywrócono szkole naturalną autonomię. Autonomię zwłaszcza dyrektora szkoły, jako tego, który odpowiada za nadzór pedagogiczny nad funkcjonowaniem placówki.
Chociaż też można go uzależnić od pieniędzy, nie na wszystko.
Oczywiście, i te rzeczy się dzieją i do nich chcę właśnie nawiązać.
Nie na wszystko będę sobie mógł pozwolić.
Ale powołam się na wspomnienia ludzi, którzy w 91 roku stawali się wizytatorami w tej nowej Polsce, w Polsce już po pierwszych demokratycznych, w pełni demokratycznych wyborach, mówili, że byli dyrektorzy, którzy dzwonili z pytaniami po instrukcję. Nie potrafili jakby przyjąć tej nowej sytuacji, że szkoła jest autonomiczna, że to jest ich odpowiedzialność, że edukacja ma się toczyć w relacjach tych właśnie mistrz-uczeń. Natomiast jednak to dobrodziejstwo zostało w sposób spontaniczny bardzo pozytywnie przyjęte i natychmiast rozpoczął się proces, przepraszam, mechanizacji ponownej. Proces mechanizowania tych naszych relacji szkolnych poprzez tak zwane reformy. Poprzez reformy, które przeniosły przede wszystkim olbrzymi gąszcz przepisów, pod hasłem oczywiście, że doskonalimy szkołę, dokładając jej kolejne tomy przepisów. Ja powołam się tu na przykład dyplomacji brytyjskiej. Ona zawsze miała ambicje być najlepszą dyplomacją na świecie. Ostatnio prowadzi wielką reformę wewnątrz siebie, aby utrzymać to stanowisko i przyjęto jedną fundamentalną zasadę przy tych reformach, że jeżeli ktoś chce stworzyć jakiś przepis nowy, to musi skreślić dwa inne. Tylko wtedy uznaje się, że poszliśmy do przodu. Z reformami oświaty było zupełnie inaczej i jest zupełnie inaczej. Drugi element, biurokracja. Biurokracja jest niesłychanie niebezpieczna w szkole, przede wszystkim dlatego, że szkoła zasadza się na tym mistrzu, który jest autorytetem. I teraz w różnych cywilizacjach ten autorytet różnie rozumiemy. W naszej cywilizacji wiąże się on z pewną wiedzą, doświadczeniem życiowym, świadectwem prawdzie dawanym w konkretnych sytuacjach. Natomiast w kręgach cywilizacyjnych gromadnych, które ciągle gdzieś tam na nas oddziaływują, autorytetem dla tamtych kręgów cywilizacyjnych jest funkcjonariusz. I nasi nauczyciele, nasi dyrektorzy na szkoleniach coraz częściej słyszą właśnie to. Państwo jesteście funkcjonariuszami państwa. Państwo macie realizować państwową pedagogikę, państwową wizję edukacji.
I tu to pytanie, tak, chcemy wyjść z propozycją szkoły klasycznej opartej o mentalność, o suwerenność, żebyśmy czuli się suwerenni. I teraz, czy to jest rzeczywiście możliwe, bo to tak jest zmiana i w lewo, zmiana i w prawo. Nieraz się tak czujemy, jakby bujani na takiej łodzi na falach. Czy tak być powinno? I teraz, czy państwo rzeczywiście zassa albo wykorzysta tak, a nie inaczej ukształtowane czy wyedukowane młode pokolenie, które wchodzi? Ojciec Święty zawsze nam podkreślał, że musimy zabiegać o to młode pokolenie. Co więcej, jemu nawet mówił, że jeżeli ktoś by nie wymagał, wy wymagajcie od siebie. I to jest ogromna też szansa dla państwa, jeżeli będzie właściwie edukowało, jeżeli będzie zabiegało o to zachowanie tych fundamentów swoich i tym samym obroni też i swoją suwerenność. Nie rozpłynie się, tak? Taka europejskość dzisiaj.
Ojciec wspomina Ojca Świętego, to trzeba powiedzieć, trzy takie postaci znaczące we współczesnym świecie, które skończyły szkołę klasyczną. Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II, ojciec Mieczysław Albert Krąpiec, prawda, wielki filozof, i ksiądz Józef Ratzinger. I właśnie jak się czyta wspomnienia Moje życie kardynała Ratzingera, papieża Benedykta XVI, to on opowiada o tym, jak trafił właśnie do szkoły klasycznej łacińskiej i zaraz potem hitlerowcy zdobyli władzę i już całkowicie zmieniono szkołę. Natomiast miał szczęście polegające na tym, że pozwolono tym, którzy zaczęli szkołę klasyczną, ją skończyć. I kardynał Ratzinger pisze w tych swoich wspomnieniach, przecież w skrajnych warunkach już hitleryzmu i totalitarnego państwa nazistowskiego, jednak ta szkoła istniała. I on mówi tak, uczenie się o starożytnym Rzymie i starożytnej Grecji dało mi odporność na ideologię nazistowską. Prawda? To jest jedna rzecz. I druga, potem dla pracy intelektualnej, dla pracy naukowej, to też wspomnienie kardynała Ratzingera, który mówi, że to pozwoliło mi swobodnie czytać teksty klasyczne, teksty teologiczne czy teksty filozoficzne po łacinie i greką, prawda, starożytną. A zatem było to możliwe także w warunkach państwa totalitarnego, państwa nazistowskiego.
Proszę, jak mamy państwo, tak, przepraszam, tak wchodzę w zdanie, mamy państwo totalitarne, czujemy się zagrożeni, tak?
Tak.
A pytanie, czy dzisiaj, jeżeli chcielibyśmy zaproponować szkołę klasyczną i takie kształcenie się młodego człowieka, no czy widzimy jakieś zagrożenia? Panowie wspomnieli, kwestia kultury, kwestia rozbicia rodziny, rozbicia tych fundamentów. Może dzisiaj ich jako społeczeństwo tak wyraźnie nie widzimy jako zagrożenie, tak? Może to dopiero za chwilę, a może i za późno zobaczymy, że tak naprawdę no nie wiadomo, czy uda nam się uratować tą tkankę narodu.
Tak, no właśnie chcemy to powiedzieć, że tak sądzimy, że pewnym lekarstwem, nie oczywiście panaceum na wszystko, ale pewnym lekarstwem właśnie na te zagrożenia, które są, powinna być dobra szkoła. I tutaj można powiedzieć tak, no dobra szkoła tradycyjna, najlepiej klasyczna. W ramach szkoły tradycyjnej najlepszą wersją będzie szkoła klasyczna, bo właśnie ta szkoła będzie miejscem, tak jak czuliśmy to, jak to się czuło, no nie my, tylko nasi starsi koledzy, prawda, za PRL-u czuło się, że można oddychać swobodnie na kulu, prawda? Było to miejsce wolności. I tak samo tutaj. Mamy miejsce, zresztą powiem też w ten sposób, że także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej wśród studentów mamy poczucie pewnej odrębności, że jesteśmy pewną enklawą, jesteśmy inni trochę, że to jest inne środowisko, że my tutaj oddychamy trochę innym powietrzem. I o to chodzi. To znaczy, żeby tworzyć te enklawy, wbrew pozorom, nawet w oparciu o te przepisy jest to możliwe. I jest ta cała trudność, żeby
panowie
podjąć...
Widzicie, że w Polsce są takie próby,
tak,
które
są
nam...
Tak, próby,
no, że to się udaje, tak? Że to ma powodze...
Są klasy klasyczne też, ale no słynna szkoła na całą Polskę, szkoła w Ostrołęce, gimnazjum i liceum klasyczne, już od szeregu lat prowadzone bardzo... Bardzo dobrze, z poparciem właśnie samorządu, władz samorządowych, więc takie próby są. Tylko teraz chodzi o to, żeby podjąć ten wysiłek. Bo jeśli my chcemy, i tutaj wielokrotnie to padało i wielokrotnie o tym mówiono i w tym studiu, i w radiu, że problem w Polsce jest taki, że nam te totalitaryzmy, które na nas najechały, że nam wymordowały elity. I teraz jeśli my chcemy, żeby mieć elity, jeśli my chcemy ludzi właśnie samodzielnych, wolnych, świadomych, z pewną formacją, no to wydaje nam się i do tego tutaj namawiamy i o tym mówimy, że to jest właśnie ta droga. To jest ta droga. Proszę zobaczyć, mówię o tych absolwentach tych klasycznych szkół, te postaci wielkie, które wymieniłem, to te postaci, no powiedzmy, nie mówię teraz o Benedykcie XVI, ale o Karolu Wojtyle i ojcu Krąpcu, absolwenci tych szkół to byli w pełnym sensie, w pełnym tego słowa znaczeniu Europejczycy. Polacy, gorący patrioci, przywiązani do polskości, a jednocześnie zakorzenieni w całym nurcie kultury europejskiej, tak?
Myśli się też o takiej przydatności, tak, człowieka w społeczeństwie. Czy po szkole klasycznej on będzie przydatny?
No i... najbardziej przydatny będzie właśnie w tym sensie, tak? To znaczy być może nie będzie taki uczeń umiał wypełnić PIT-u. Być może nie będzie...
Ale przyjdzie czas, żeby się nauczyć.
Być może nie będzie potrafił prowadzić, nie wiem, handlu, tak? Być może nie będzie potrafił, chociaż jestem przekonany, że się
nauczy. Ale szkół handlowych wszystkich przecież nie zamkniemy.
Tak. Nie, oczywiście. I to nie o to chodzi, żeby nie było szkół technicznych, które zresztą też zostały zlikwidowane, prawda? Żeby nie było szkół zawodowych. Tylko chodzi o to, że to są szkoły dla elit. I być może nie będzie umiał wypełnić PIT-u, ale będzie samodzielnie myślał, będzie miał formację, ten człowiek, absolwent takiej szkoły, będzie zakorzeniony w polskiej kulturze i w tej klasycznej kulturze europejskiej, świadomy także konsekwencji ideologii.
A może też boimy się jakiegoś takiego etykietowania, tak? Bo że szkoła klasyczna, pan mówi, dla elit, to dzisiaj też można powiedzieć, no... Nie najlepiej, bo jeżeli elitami są parlamentarzyści, też są różni.
Tak, oczywiście.
W różny sposób postępują, różnie to prawo ustanawiają, wywracają nieraz porządek społeczny i tak być nie powinno, a oni mają słowo. I w telewizji, i w radiu, i widzimy, jak to się sączy, i jakie to ma skutki, tak, w życiu społecznym.
Kultura też nie może funkcjonować bez autorytetu. Jeżeli mamy kryzys autorytetów, to pojawiają się antyautorytety. Postaci, które usiłują wejść w rolę autorytetu, czy są to celebryci, czy jacyś gwiazdorzy polityczni, to jest to zjawisko, o którym ojciec mówi. A ja jeszcze chciałbym natomiast nawiązać do pytania o możliwość. Otóż wskazałbym na dwa czynniki, jeden negatywny, drugi pozytywny, które pokazują, że te możliwości się w jakimś sensie poszerzają. Zacznę od tego pozytywnego. Polacy przestali być obojętni na toczące się nieustannie reformy edukacji. Reagują na nie i to reagują masowym ruchem.
Tak.
Czy kwestia sześciolatków i tego ruchu Ratujmy Maluchy, czy kwestia zmiany programowej w zakresie historii, która spotkała się z dużym oddźwiękiem też świata akademickiego, za co jesteśmy wdzięczni, że nie pozostali obojętni, ale też i szeregu po prostu inteligentów katolickich czy inteligencji polskiej, która no, nie przyjęła tego ze spokojem i bez komentarza. Czy jeszcze szereg innych sytuacji, w których reagujemy. Natomiast ten czynnik negatywny to jest to, że ci inżynierowie społeczni posuwają się coraz dalej w swoich działaniach. Jednym z tych ich kroków jest próba sączenia do szkół ideologii gender, prawda, czy innych tego typu nurtów. I tu znów powoduje to zdrową, naturalną reakcję obronną ze strony rodziców, również ze strony pedagogów. Więc to jest jakby takie tło społeczne, pozytywne tło społeczne, poruszenia społecznego, które pozwala nam myśleć o tym, że sprawami szkoły zajmiemy się poważnie i z poparciem szerokich rzesz Polaków.
Tylko temu narodowi na przykład zależy, tak? I przykładem jest ten milion podpisów czy więcej. Ratujmy Maluchy i nie dla, no, nie wiem, dla jakiegoś wąskiego interesu, tak? Tylko żebyśmy zwrócili uwagę na tą najbardziej wrażliwą i czułą tkankę narodu, bo to chodzi o dzieci, to tak, nie o przedmioty,
teraz jest,
które
jest ruch,
prawo,
jest jeszcze inny ruch teraz, ponieważ teraz masowo rodzice prowadzą 6-letnie dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznych, żeby dostać zaświadczenie, że dziecko ich nie nadaje się do szkoły, ponieważ zostali zmuszeni.
Ale też się próbuje jakiś tam wpływ wywrzeć na te poradnie, żeby nie tak łatwo,
oczywiście,
nie tak prosto.
Oczywiście, ale to właśnie ten ruch pokazał, że Polacy nie są obojętni. Zresztą wydaje mi się, że obserwuję to po swoich studentach, zarówno w Toruniu, jak i w Lublinie.
Tylko czy nie będzie tak, panowie, że no, mimo wszystko będą tak silne mechanizmy państwa, które mimo takiego oporu i temu, że upominają się rodzice o swoje dzieci, no jednak nie zostanie to, nie wiem, usłyszane, zostanie to zlekceważone.
To jest ten wysiłek, który musimy podjąć.
Adresatami też tego wysiłku, poza tym tą przestrzenią ogólnopolską, powinny być jakby te ośrodki, które bezpośrednio i praktycznie kształtują funkcjonowanie szkół. Czyli z jednej strony mam na myśli wielką troskę o edukację katolicką w Polsce, która na szczęście jest. Jest doskonała nierzadko, a zawsze bardzo dobra i która też wymaga troski i pieczy o to, aby jej status quo w tym względzie nie zostało naruszone. I drugi adresat to samorząd terytorialny, który jest organem prowadzącym dla wielu szkół i swoimi decyzjami, tak jak ojciec wspomniał, finansowymi czy organizacyjnymi, może oczywiście realizować zamysły tej machiny, która gdzieś tam tą szkołę nam wykoleja, ale może też pozytywne zamysły w ograniczonym niestety zakresie wspierać i rozwijać. I jeszcze jeden czynnik, może najważniejszy, o który apelujemy, który chcemy jakby przywoływać jako wzór i przykład, to odwaga. Odwaga po stronie rodziców, o której przed chwilą mówiliśmy, ale też bardzo trudna, wymagająca wielkiego samozaparcia odwaga po stronie pedagogów, po stronie dyrektorów szkół, aby nie przystawali na pewne procesy takiego wykolejania naszej szkoły z jej naturalnych kolei. I przywołam kilka konkretnych przykładów z lubelskiego samorządowego podwórka, kiedy jedna odważna pani dyrektor spiera się z marginalną organizacją ateistyczną, która niestety uzyskuje wielkie wsparcie medialne, o to, że w regulaminie stołówki szkolnej jest zapis o z zachętą do modlitwy przed i po posiłkiem, że inna pani dyrektor, która ma na terenie swojej szkoły billboard, nie wyraża zgody na wywieszenie billboardu o treści ateistycznej i znów doświadcza olbrzymiej presji z wielu stron, ale jednak powołując się na statut szkoły, nie godzi się na taką sytuację. Czy szkoła katolicka w Lublinie, której uczniowie zadecydowali, że rezygnują z prenumeraty tygodników notorycznie obrażających uczucia religijne, czy wręcz samego Pana Boga treścią swych okładek, są atakowani, czy ich pedagodzy są atakowani pod hasłem, że dzieje się cenzura. Oni masowo odpowiadają, pokazując, że to jest ich decyzja, ich wybór.
No też pytanie, czy ta ich suwerenność nie zostanie w którymś momencie naruszona i nie zostaną przymuszeni, tak? Że staną się zakładnikami.
Zawsze tak może być.
Główna sprawa tych pieniędzy, tak, które
to prawda.
Są potrzebne.
Dlatego trzeba jakby tutaj nie odpuszczać ani centymetra. Wciąż jeszcze mamy zapisy w Konstytucji jasno mówiące o prawie rodziców do wychowania zgodnie z ich przekonaniami religijnymi. Wciąż jeszcze mamy w preambule ustawy o systemie oświaty stwierdzenie, iż wychowanie ma odbywać się w zgodzie z chrześcijańskimi wartościami. I tych rzeczy musimy bronić, o te rzeczy musimy się upominać, podpowiadając też wiele konkretnych, bardzo trafnych rzeczy dotyczących już samej propozycji edukacyjnej, czyli mówiąc o edukacji klasycznej, jako tym wzorcu naszym rodzimym, a jednocześnie zakorzenionym w kulturze klasycznej, w kulturze europejskiej, która jest naszym naturalnym środowiskiem funkcjonowania.
Ja zaproszę naszych słuchaczy i widzów i poproszę pana doktora o to, żeby pokazał, jak takie kształcenie klasyczne, żebyśmy się, nie wiem, żebyśmy się gdzieś nie przerażali. Co to takiego nadzwyczajnego jest ta szkoła klasyczna? Telefony do studia, do telewizji Trwami Radia Maria 56 657 00 11, drugi numer 56 657 00 12. Telefony dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. Telefony w naszej rodzinie, dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe 536 600 300 i 536 600 400. Mamy już chyba słuchacza czy widza, tak. Więc za chwilę, panie doktorze. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Na wieki wieków. Amen. Ja chciałbym właśnie dodać do tej audycji, co jest teraz prowadzona online, na żywo, że szkoła przede wszystkim powinna być wolna od polityki i od wszelkich religijnych jakichś takich różnych teorii.
To wszystko, panie Jakubie, tak?
Tak. Uważam, że szkoła powinna być otwarta na światowy umysł, tak? Taki, to wszystko. No, to
bardzo dziękuję, panie Jakubie. Pozdrawiamy Radom. Słuchacz, czyli tak. Z Radomia.
Jestem dokładnie odwrotnego zdania, przeciwnego zdania niż nasz słuchacz. To znaczy oczywiście szkoła ma być wolna od partyjniactwa, tak? Czyli nie polityka partyjna, to znaczy nie niezależność od działaczy partyjnych. Oczywiście ja tutaj generalizuję, prawda, ale od takich, którzy chcieliby wykorzystać szkołę do swoich celów jakichś ideologicznych. Szkoła klasyczna, o której mówimy, szkoła humanistyczna właśnie uczyła, jak być dobrym obywatelem, jak angażować się w sprawy, tak, polityczne, ponieważ jednym z nurtów tej szkoły był taki nurt krasomówczy czy retoryczny, w którym podejmowano tematy, specjalnie tym uczniom takie tematy prezentowano, żeby dyskutowali o sprawach państwowych, o sprawach publicznych. A więc szkoła powinna być zaangażowana w politykę jako roztropną troskę o dobro wspólne, czyli znowu klasyczne rozumienie polityki. I szkoła powinna być to zaangażowana, ponieważ mamy wychować młodych ludzi, którzy przejmą odpowiedzialność za swój naród i za swoje państwo.
Będą rozumieli,
tak. I druga rzecz, o której pan powiedział, że szkoła ma być bez religii, no to jest jakby obcięcie człowieka. No człowiek naturalnie jest religijny i właśnie młody człowiek, kilkunastoletni, jeśli mówimy o szkole średniej, tutaj zaczyna stawiać te pytania. Pytania o to, o sens życia. Pytania o to, co tutaj ma do zrobienia, jaki jest cel życia.
Też pomyślmy o tych zmaganiach ducha, tak? Bo jeżeli mówimy człowiek religijny, to wymiar ten nadprzyrodzony.
Jeśli by ktoś chciał wyeliminować odpowiedzi religijne na te pytania młodych ludzi, no to jest jakiś gwałt, prawda? Gwałt na młodym człowieku, który właśnie teraz potrzebuje takich odpowiedzi. I to nie chodzi o to tylko, żeby w szkole, co też jest niesłychanie cenne i ważne, żeby była modlitwa, chociaż właśnie może być.
Hasło światowe umysł, czy
tak, coś tak, takiego. Ale chodzi o to, żeby młody człowiek dostał odpowiedź na pytania, które stawia. Od swego mistrza, od swego nauczyciela, który to nauczyciel nie może, prawda, odłożyć na bok, w niedzielę idzie do kościoła, a potem zawiesza swój katolicyzm na kołku, idzie do szkoły i jest kim? No jest nikim. Prawda? Bo nie jest sobą. A więc to zupełnie...
Jesteś profesorem, jesteś pracownikiem naukowym, jesteś zwykłym rzemieślnikiem, tak? I co?
Zawiesza
na kołku. Wieczorem ta wiara
zostaje. To jest zupełnie w innym duchu niż my mówimy.
Dziękuję.
Też musimy pamiętać, że szkoła gdzieś prowadzi ucznia, prowadzi go do celu. Cel człowieka nie finalizuje się w doczesności. Cel człowieka jest poza doczesnością, jest ku wieczności. Wychowujemy ku wieczności. Jeżeli ktoś chce wychowywać ku doczesności, ku materialnemu końcowi człowieka, nie wiem, czy porwie tym młodzież i czy to będą te odpowiedzi, na które młody człowiek, tak jak wspomniał pan doktor, w sposób naturalny odpowiedzi poszukuje.
Jan Paweł II, człowiek wierzący, porywał miliony ludzi młodych. Proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Gdyby wyraźniej, odważniej do mikrofonu telefon.
Dzwonię z Warszawy.
Tak?
Pozdrawiam wszystkich obecnych w studio.
Dziękujemy.
I słuchaczy. Chciałem się odnieść może z pozycji rodzica, jak ja to widzę, te sprawy, bo państwo widzicie to z drugiej strony, że tak powiem, nie odbiorców edukacji, tylko twórców i jakby prawodawców, teoretyków. Natomiast ja jako rodzic chcę powiedzieć tak. Od momentu uzyskania niepodległości zaczął się upadek szkoły. Szkoła nasza, polska, zawsze była na bardzo wysokim poziomie. Zarówno w czasie zaborów, gdzie potrafiono przezwyciężyć politykę zaborców i nasze szkolnictwo było bardzo dobre. Polacy w zaborze rosyjskim wyróżniali się patriotyzmem, inteligencją i wysoką erudycją, mimo tego, że po powstaniu styczniowym szkolnictwo polskie było niszczone. W czasie okupacji hitlerowskiej tajne nauczanie spowodowało to, że naród był w stanie odbudować kraj po zniszczeniach, po okupacji i w PRL-u poziom edukacji też był bardzo wysoki, pomimo tego, że byliśmy pod zaborem rosyjskim przez 50 lat, ale te podręczniki, szczególnie do nauk ścisłych, były na bardzo wysokim poziomie. No tu tylko mogę przypomnieć nazwiska Antoniego Rusieckiego, który przed wojną pisał podręczniki matematyki dla szkół podstawowych i po wojnie również. I przed wojną pan profesor Rusiecki był pracownikiem ówczesnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i przepraszam, zapomniałem resztę nazwy, ale no, pracownikiem odpowiednika obecnego Ministerstwa Edukacji, profesor Stefan Straszewicz, który pisał podręczniki dla gimnazjów, liceów i humanistycznych, i matematyczno-fizycznych. W czasie okupacji pan profesor Straszewicz był rektorem Podziemnej Politechniki Warszawskiej, a po wojnie jego podręczniki do końca lat 80. funkcjonowały i zapewniały to, że polski przemysł był na bardzo wysokim poziomie, więc ten poziom nasz był bardzo wysoki. I ta niezłomność polskiego ducha edukacyjnego cały czas trwała i myślę, że trwa nadal. Tylko po prostu traktuje obecne władze oświatowe jako wrogów polskiej oświaty. Oni wprowadzają coraz to nowe udoskonalenia, które obniżają poziom oświaty. Obecnie absolwent liceum, nawet klasy matematycznej, jest na poziomie 8., 9. klasy dawnego PRL-u, czyli 1., 2. klasy liceum.
Panie Michale, bardzo dziękuję.
I teraz konkretnie do czego zmierzam? Uważam, że należałoby przywrócić podręczniki, najlepsze podręczniki, tak jak podręcznik do języka polskiego, falskiego. Jak rodzice widzą, że dziecko nie może się nauczyć czytać i pisać, to kupują podręcznik falskiego i uczą w domu. W tej chwili po prostu nauka znowu schodzi do podziemia. Tu, gdzie rodziców stać na płatną pomoc albo sami są w stanie pomóc, tam dzieci dobrze funkcjonują. Natomiast ci rodzice, którzy polegają tylko na szkole, to mają tragiczne wyniki nauczania swoich dzieci. I tu chcę przypomnieć taką organizację, która nazywała się Macierz Polska. To była organizacja tworzona przez Narodową Demokrację. Uniwersytety ludowe. Ta oświata... Po prostu należałoby może wrócić do tych form nauczania, nie patrzeć na to, co ministerstwo robi, bo my jako rodzice nie mamy praktycznie na to wpływu i nie wiem, czy ten wpływ odzyskamy. I należałoby moim zdaniem robić reprinty najlepszych podręczników polskich.
Panie Michale, dziękuję. Poprosimy naszych gości, tu możemy coś więcej... No
tak się składa, że my też jesteśmy rodzicami. Wprawdzie mówimy trochę od innej strony rzeczywiście, ale jesteśmy rodzicami. Ja mam syna w szkole podstawowej, w bardzo dobrej szkole katolickiej. Córka moja jest w przedszkolu, też bardzo dobrym przedszkolu katolickim. No i dlatego między innymi z moją żoną posłaliśmy dzieci do katolickich szkół, bo mamy pewność, że tam dzieci nasze nie zostaną skrzywdzone. Ale to jest właśnie to, o czym my mówimy. Degradacja edukacji, degradacja kultury, uderzanie w polską tradycję, uderzanie w polską mentalność, to są dzisiejsze czasy i okoliczności, które mamy. I to, o czym pan mówił, my musimy jako naród, i to jest właśnie tematem naszych rozmów, musimy jako naród podjąć ten wysiłek. Wysiłek wychowania i kształcenia nie tylko elit, bo my doprowadzamy pewną rzecz do jakiejś, prawda, takiej do maksimum.
Nieosiągalne, prawda? Może niektórzy pomyślą.
Tak, do maksimum. Ale powrót do tradycyjnej szkoły, która będzie służyć narodowi. No to jest nasz temat. Właśnie tak. To musimy robić. I to, co pan Michał proponował, no to są różne rozwiązania już ściśle techniczne, czy takie podręczniki, czy inne. O tym będziemy dyskutować. To jest ważne, ale przede wszystkim trzeba stworzyć takie szkoły.
Tak. I tutaj też przykład macierzy szkolnej i tej sytuacji ekstremalnej, w której polska szkoła na początku XX wieku, czy jeszcze pod koniec XIX wieku funkcjonowała tylko i wyłącznie dzięki ofiarności społeczeństwa, ofiarności narodu, przy wrogim nastawieniu administracji nie polskiej, a zaborczej. To jest oczywiście przykład, który pokazuje, zadaje kłam twierdzeniu, że szkoła musi być państwowa, państwowo finansowana i całkowicie objęta pieczą i mechaniczną mechanicznym sterowaniem ze strony państwa. Ale z drugiej strony też wydaje mi się, mimo całego dramatyzmu w jakiej znajduje się polska edukacja. Nie jesteśmy jeszcze w tym momencie, w którym mamy uznać, że sfera edukacji publicznej w Polsce nie istnieje, czy jest nam całkowicie obca i mamy funkcjonować obok niej. Sądzę, że wciąż jest czas na to, aby próbować odzyskiwać to, co jest w gestii państwowej czy samorządu terytorialnego, a co jest naszym dobrem wspólnym, czyli edukację polską, i proponować jej klasyczne treści, proponować jej te sprawdzone formy i drogi, którymi ona podążała, tak jak wspomniał pan doktor, od XIII wieku niemalże do dziś, a na pewno do końca II Rzeczpospolitej. Te środki, jakie państwo polskie przeznacza na edukację, to są olbrzymie pieniądze. Jest to podobny wskaźnik produktu krajowego brutto jak w innych krajach. Przy ubóstwie naszego państwa to jest dużo mniej pieniędzy na jednego ucznia niż w innych sąsiednich krajach, więc na pewno należałoby myśleć o tej narodowej inwestycji, jaką jest edukacja, i o przeznaczaniu większych środków na te cele w życiu państwowym, ale nawet dobre wykorzystanie tych środków, które już są wydawane na edukację, dałoby wiele. Wymagałoby to rzeczywiście zdjęcia tego gorsetu reform i machiny, którą jest obudowywana edukacja, i przeznaczenia tych środków rzeczywiście na cele te, które dotyczą oświaty i wychowania.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Jestem Cię pochwalony, Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i tak, zawsze.
I chciałam powiedzieć, że mówicie, kłaniam się ojcu prowadzącemu i panom. Prowadzicie bardzo ważne i bardzo ciekawą audycję. Mnie się wydaje, że o ile ja się orientuję, to religia, bo tamte była taka kwestia, że wiedział tam, że to trójka, na trójka, coś tam. Jeżeli ja się orientuję, to chyba religia była w szkołach od bardzo dawna i to nie jest problem tylko katolików, bo ja nie znam na tyle starożytnej historii Grecji, czy tam Rzymu, czy innych starożytności, ale pewnie i tam już w jakichś szkołach uczono religii. I później także w średniowieczu, no to ktoś powie, no chrześcijaństwo panowało, prawda? No ale i później, a poza tym przypominam sobie, że ktoś ze znajomych powiedział, że w dwudziestoleciu się to działo. Już nie pamiętam niestety tej szkoły, ale jakaś znana szkoła średnia, gdzie w czasie wielkiej przerwy rabin chodził pod rękę z księdzem i sobie dyskutowali tam na jakimś tym. Także no nie wyobrażam, a poza tym jednak doceniono, uczenie religii to jest jednocześnie uczenie jak być dobrym obywatelem. Wszystko jedno, jakiej to religii się uczy, bo zawsze ona uczy, to, no nie znam religii, które chyba jakieś teksty. Religia zwykle uczy odróżniania zła od dobra. Ten skandal i ta tragedia w Anglii, gdzie tam, nie wiem, 10 i 8-latek zamordowali jakiegoś 4-latka, to się tam wtedy obudzili i zastanowili się właśnie, czy nie wprowadzić religii w szkole, czy w każdym razie jakiegoś rozeznawania dla dzieci już od wczesnych lat dobra i zła i mówienia. No więc takie to są sprawy. A poza tym mnie się wydaje, że rzeczywiście jest tak, że no dlaczego mamy Anglików czy Niemców, może Francuzi są bardziej cisi, tak się drą w tych tramwajach i autobusach, bo ich wychowywamy, że oni są kimś, oni są panem świata, mają tamte, prawda, kolonie, już nie będę tam mówić, bo to nie ma co mówić, o czym wszyscy wiedzą, ale w każdym razie tutaj my, jak Polacy, jesteśmy wychowywani, że tak powiem, no, na służących, no, w tym sensie, że my jesteśmy jacyś gorsi, no bo jeszcze się nie uczy historii. No przecież skąd się wziął? No nic nie wie, no wziął się, a tu mu tak imponują. I potem przed kioskiem, pani w kiosku z dużymi oczami, duże oczy się jej robią, bo ze mną klientka jej powiedziała, że ona by się wolała urodzić Niemcą.
Pani Halino, bardzo dziękuję. Myślę, że tutaj też możemy wtedy powiedzieć o tym dlaczego inni nam się podobają, tak? Dlaczego my się tak zachwycamy, no nie wiem, co jest w Niemczech czy w Anglii, jakimiś wzorcami, no bo pytanie też o ich mentalność, o ich suwerenność.
Proszę ojca, to jest temat na odrębną audycję, ponieważ...
Ale bo to my tak. Chcielibyśmy się stać mocarzami, tak? Żeby ktoś się nie tylko z nami liczył, czy może nas się bał, ale właśnie liczył się z nami.
Tak, to są takie nurty antypolonizmu. Proszę pamiętać, że gdzieś od czasów oświecenia był taki wzorzec, oświecenie w ogóle polemizowało z tradycją, z religią, z kościołem, z wychowaniem tym tradycyjnym. I w Polsce też były próby odrzucenia tego i pojawił się mit takiego głupiego, ciemnego Sarmaty. To pierwszy moment. Drugi moment to jest czasy po powstaniu styczniowym, kiedy takie dwie grupy, konserwatyści krakowscy i pozytywiści warszawscy, przejęci darwinizmem społecznym, zaczęli rozpropagowali taką ideę chorego narodu, że narody tak jak w świecie przyrody jest, walczą na śmierć i życie o przetrwanie i który wygrywa jest lepszy.
W niewoli jeszcze nic mu się nie udaje. I
każde
zmaganie o wolność, wyrwanie się.
I w związku z tym konserwatyści, a to się zbiegło z bardzo dynamicznym rozwojem prasy, wtedy więc propagowali taką i oczywiście uczeni z tym polemizowali, z tym poglądem, że Polacy to jest chory naród. I potem w PRL-u znowu, prawda, mamy w PRL-u, gdzieś w latach 50. znowu było zapotrzebowanie na szkalowanie polskiego narodu, bo któryś z planów pięcioletnich przygotowanych przez rządzących się nie powiódł. I w związku z tym pojawiła się taka potrzeba przerzucić odpowiedzialność za naród. Komuniści wtedy powiedzieli, no my jesteśmy świetni, porządni, tylko ten głupi naród. Prawda? I znowu się pojawiły teksty o chorym narodzie, którym nie da się rządzić. I po 89 roku się do tego wraca. Ponieważ żyjemy w takim, no to trzeba wprost powiedzieć, żyjemy w pewnej obsesji Adama Michnika, która to obsesja przez Gazetę Wyborczą, a dzisiaj przez TVN została rozwijana. To znaczy taka obsesja katolickiego państwa narodu polskiego, że jak tutaj puścić tę prawicę, ten patriotyzm, to Polacy powstaną i zaczną mordować, nie wiem, Żydów, Cyganów. No
to jakbyśmy, prawda, tylko byli do tego zdolni.
Tak. I te trzy czy cztery momenty to są źródła tego antypolonizmu, tego mówienia o Polsce, i o Polakach jako o chorym narodzie, jako narodzie pijaków, antysemitów i tak dalej. A tak jak już mówiłem, jak się zaczyna zgłębiać historię, to okazuje się, że naprawdę to są perełki. Tylko trzeba chcieć to zobaczyć, że i szkoły mieliśmy bardzo porządne i całkiem porządny system polityczny. Na przykład, to też Państwu powiem, ponieważ ostatnio trochę zgłębiałem tę problematykę. Miałem taki wykład na KUL-u o retoryce w polskiej kulturze politycznej. Mówię o I Rzeczpospolitej. Okazuje się, że pierwsza Rzeczpospolita została zorganizowana według myśli Arystotelesa. To znaczy Akademia Krakowska, jak pierwsi absolwenci się pojawili, była założona na potrzeby państwa, żeby wychowywać, kształcić prawników. I ci prawnicy wychowywali się na Arystotelesie. I Arystoteles powiedział, że najlepszy ustrój polityczny, taki najbardziej trwały, najbardziej stabilny, to jest ustrój mieszany. I Polacy taki ustrój zorganizowali. Znaczy pierwsza Rzeczpospolita to było państwo, w którym król nigdy nie był właścicielem państwa. On był jednym ze stanów obradujących. Prawda? Poczucie wolności, to, że można władzę krytykować, że król jest, prawda, jednym ze stanów. Państwo, jeśli my mówimy dzisiaj o Stanach Zjednoczonych, prawda, jest to państwo wolności, państwo, które każdy ze stanów ma swoje jakieś tam tradycje polityczne, prawne, no to tak było w pierwszej Rzeczpospolitej. Każdy sejm ziemski czy grodzki miał swoje tradycje. Pierwsza Rzeczpospolita to była pstrokata jak papuga, ale jednocześnie dzięki bardzo wysokiemu etosowi politycznemu, i wracam do szkoły, etos polityczny, patriotyczny, przywiązanie do wolności i do własnego państwa, do bardzo takiego wysokiego właśnie poczucia odpowiedzialności.
Uszanować, tak?
On był wszędzie. Dorodność. On był w rodzinie, on był w szkole, on był w kulturze, on był na kazaniach, on był w kościele, prawda, wszędzie. I dopóki to państwo nie wykrwawiło się w różnych wojnach, dopóki ten średni stan, prawda, szlachecki dobrze funkcjonował i nie wykrwawił się w tych wojnach, no to ten etos polityczny bardzo wysoki, bardzo mocny spajał to państwo. I jeśli sięgamy do historii, to okazuje się, że to jest coś, coś ciekawego, fascynującego i poważni historycy dzisiaj sięgają do tych tekstów, do naszej historii i pokazują, że nie mamy się czym wstydzić, że to, tak jak już mówiłem, to był utracony skarb Europy, to była perła wolności, państwo świetnie funkcjonujące przez naprawdę kilkaset lat.
I w tej relacji pana doktora jakby powracamy do tej klasyczności, którą chcemy proponować polskiej szkole, zwłaszcza polskiej szkole elitarnej. Bo streszczając najkrócej klasyczność, to grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijaństwo. Te wszystkie elementy, które w dziejach I Rzeczpospolitej możemy wypatrzeć i się nimi szczycić. I w związku z tym jakby jawi nam się jedna jeszcze rzecz, na której mi zależy, żebyśmy też rozmowę o szkole klasycznej nie wykoleili tylko w kierunku sporu o miejsce religii w szkole, które jest niesłychanie ważne, ale ważne są też właśnie te wzorce, bo wszystkie te trzy wymienione przeze mnie elementy co łączy? Łączy ich wkład w budowę teorii bytu osobowego, w wyjaśnienie, kim jest człowiek. I wydaje się, że sięgnięcie do każdego z tych trzech tętniących życiem intelektualnym źródeł jest właśnie w stanie szkole przywrócić jej właściwą rangę. Chociażby to greckie źródło. Giovanni Reale, autor jednej z syntez historii filozofii, tak streścił, jakie jest prawdziwe zadanie człowieka zdaniem Greków. Coś, co jest, wydaje się, cały czas aktualne i coś, z czym trudno byłoby się nie zgodzić nawet ludziom, którzy polemizują z nami w sprawie religii. Napisał tak: prawdziwym zadaniem człowieka nie jest pomnażanie jego rzeczy poprzez technikę, a pomnażanie poprzez kontemplację samego siebie. Tego właśnie oczekujemy, to chcemy zaproponować młodemu człowiekowi w szkole klasycznej, w polskiej szkole dla polskich elit.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Ja chciałabym odnieść się do słów redaktora Brzuski, że nie zgadzam się tutaj z słowami pana Brzuski. Chciałabym zaznaczyć, że szkoła powinna być uczyć myślenia i powinna być wolna od religii i od polityki. I szkoła klasyczna to jest szkoła, która powinna być otwarta na uczniów, otwarta na ludzi, powinna uczyć myślenia i samodzielnych poglądów i powinna być otwarta na różne poglądy i na dyskusje.
To wszystko, pani Agnieszko?
Tak, dziękuję.
Bardzo dziękujemy za głos pani.
Nie widzimy sprzeczności w tym, żeby w szkole, w której będzie obecna religia, w której będą obecne języki klasyczne, nie widzę żadnej sprzeczności, żeby miała to być szkoła nieotwarta. Prawda? Nieotwarta na myślenie. No znowu...
Chociaż no, kwestia tej religii pani podnosi. Dzisiaj też tak próbuje się mówić klina, że ta religia czy wiara katolicka może być jakąś przeszkodą, ale gdybyśmy wrócili do tej mentalności, tak, o której mówił ojciec Jacek Woroniecki, to w mentalności narodu polskiego jest...
Jest właśnie otwartość.
Ale i też wiara katolicka.
Tak, ponieważ akurat wiara wydobywała z naszej mentalności, takiej jak ojciec Woroniecki to opisywał, mentalności sangwinicznej, czyli z jednej strony dużo zapału, dużo idealizmu, dużo, prawda, pomysłowości, ale ten słomiany zapał, brak wytrwałości. I ojciec Jacek to opisywał od strony plusów i minusów, to znaczy nie z miłością do narodu pisał. I właśnie religia. A przypomnę, że ten nurt wychowania religijnego to jest polska tradycja. Trzy takie nurty. Wychowanie religijne, wychowanie patriotyczne i przywiązanie tej szkoły klasycznej. Że właśnie wydobywał z tego naszego temperamentu to, co jest piękne w temperamencie sangwinicznym, czyli ten idealizm, przywiązanie do wyższych sfer, prawda? Do tego, że życie tutaj się nie kończy, że mamy myśleć o życiu przyszłym. W jaki sposób człowiek może być odważny żyć nadzieją, jeśli nie będzie miał perspektywy życia wiecznego? Jest dzisiaj spór o kamienie na szaniec. Przecież kamienie na szaniec trzeba interpretować, i to wyraźnie Aleksander Kamiński w książce zawarł, trzeba interpretować przez pryzmat wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego, czyli poświęcenia dla ojczyzny. czyli życia, złożenia życia w ofierze. Tylko ktoś, kto ma perspektywę życia wiecznego, a więc kto ma perspektywę właśnie religii, która o tym mówi, tylko taki człowiek może być otwarty na innego człowieka, tak jak Maksymilian Kolbe. No, czy oddałby życie za swojego współwięźnia, prawda, w Oświęcimiu, gdyby nie miał perspektywy, że tutaj życie się nie kończy, że nie jest, prawda, nie jest wszystkim. To, że ojciec Maksymilian tak zrobił, to wynikało z głębi jego religijności.
Polacy ratujący Żydów mieli świadomość tego, że mogą zginąć.
Także absolutnie się nie zgadzam z tym, żeby wyeliminować religię ze szkoły i że będzie to właśnie, jeśli wyeliminujemy religię ze szkoły, to wtedy szkoła stanie się otwarta.
Bo jest dokładnie odwrotnie, co pokazuje historia znów referowana nieco pierwszej Rzeczypospolitej. Tej, którą sławimy jako oazę tolerancji religijnej i nie tylko religijnej, mogła być taką właśnie dlatego, że religijnie była katolicka, a cywilizacyjnie łacińska. To te cechy naszego życia państwowego, naszego życia społecznego usposabiały nas do tego, aby z życzliwością, wyrozumiałą życzliwością, bo tym jest właśnie tolerancja, przyjąć coś, co traktujemy jako błąd, a więc nierozpoznanie w Jezusie Chrystusie Zbawiciela, a w Kościele katolickim właściwej drogi do zbawienia, przyjąć te rozmaite tradycje kulturowe i pozwolić im się rozwijać, aby własną drogą podążały w kierunku poznania prawdy, realizacji dobra, kontemplacji piękna, z nadzieją, że oczywiście pozyskamy ich dla tej pełni prawdy, którą rozpoznajemy w katolicyzmie.
Jeszcze może jedno pytanie, bardzo proszę.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Telefonuję, Tadeusz z Wałbrzycha, jestem słuchaczem Radia Maryja. Więc co do tych głosów takich właśnie przeciwnych nauczaniu, prawda, tego, aby nasze wnętrze było ubogacone, to ja bym tak odniósł do tego, że właśnie Słowo Boże nam wskazuje na to, że człowiek się składa z ducha, duszy i ciała, więc zawężanie edukacji, prawda, poznania do stanu tylko ciała, umysłu, jest to zawężenie, jeżeli chodzi o ten proces, prawda, kształtowania człowieka, a w kontekście tego, że przed nami jest wieczność, mamy być przygotowani na tę wieczność i kwestia tego, żeby to mieć bardzo na uwadze. Ja mam takie słowo, chcę podać z pierwszego listu do Koryntian, króciutkie, z początku 8 rozdziału, fragment tego wiersza jest taki, że poznanie nadyma, ale miłość buduje. Więc w tym poznaniu można być właśnie takim nadętym, a wzorem miłości, prawda, dla nas jest Pan Jezus Chrystus. Zresztą Słowo Boże mówi, że Bóg jest miłością i chcąc poznawać prawdziwą miłość, trzeba uczyć się, prawda, od Pana Boga tej miłości. Stąd też jest to tak bardzo potrzebne i konieczne, aby nie pomijać strony duchowej, aby właśnie tym bardziej iść w tym kierunku. I chcę tak podać taki przykład, że z historii Niemiec, kiedy właśnie była sytuacja, że doszło tam do tego totalitaryzmu, prawda, pod wodzą Hitlera, i kiedy ta wojna została zakończona, Niemcy po prostu, opracowując nową konstytucję po wojnie, myśląc o tym, żeby już po prostu nie doszło do czegoś takiego, jak powstanie właśnie totalitaryzmu, właśnie czegoś takiego, co u nich zaistniało, zrobili w swojej konstytucji odwołanie do Pana Boga, aby właśnie w tym kierunku iść, a nie takie to właśnie ucieczka od Pana Boga. Także.
Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję, bo nasi goście mają jeszcze po 5 sekund tylko na odpowiedź.
Raczej historia pokazuje, że raczej trzeba się bać tych, którzy próbują eliminować religię z życia publicznego czy ze szkoły.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Panie doktorze, również. Drodzy Państwo, nasi goście dzisiaj, pan doktor Artur Mancarz-Plisiecki i pan redaktor Radosław Brzuska. Dziś pytanie zadaliśmy sobie, jaka szkoła dla narodu. Dziękuję za uwagę, dziękuję za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.